Bossa Nova?
A dlaczego nie? Mamy wakacje.
I wakacyjne bliżej życia.
A w nim historie z dreszczykiem.
Legendy,
duchy
i opowieści z życia wzięte.
Zapraszamy. Adriana Andrzejewska, kłaniam się z toruńskiego studia i witam w wakacyjnym Bliżej Życia. Dziś będzie tajemniczo i będzie też zagadkowo, bo sprawdzimy, co skrywają podziemia toruńskiej katedry i czy to prawda, że pod Wisłą znajduje się tajemne przejście aż do Zamku Dybowskiego. Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Tajemniczy tunel.
Wchodzimy do Katedry Świętych Janów.
Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Katedra to jest taka stojąca historia naszego miasta, bo gdyby te mury mogły powiedzieć, to w zasadzie powiedziałoby wszystko od samego początku, dlatego że budowanie katedry datuje się na pierwszą połowę XIII wieku, to już lata 30. XIII wieku, od Maj Kapliczka, ona potem była z czasem rozbudowywana aż do konstrukcji, którą widzimy dzisiaj. Oczywiście z zewnątrz cieszy oko, wewnątrz jeszcze bardziej, dlatego że jest to galeria sztuki od czasów średniowiecznych w zasadzie do sztuki współczesnej. No ale pytanie brzmi, co się znajduje pod nią, bo to rozpala wyobraźnię, dlatego że całkiem niedawno zostały otwarte, na chwilę udostępnione krypty, które znajdują się w nawie północnej. No i wciąż trwa i żyje legenda o tajemniczym tunelu, który rzekomo miał prowadzić na drugą stronę rzeki Wisły. Tajemnicę próbowano rozwiązać już w XX wieku, niemalże na samym początku. Potem temat powrócił w 1995 roku, wcześniej jeszcze w latach 80. pochylonych nad tym zagadnieniem. Do dzisiaj tylko trwa on w przesłankach mieszkańców, trwa w artykułach prasowych. Natomiast nie doczekał się porządnego przede wszystkim odkrycia i publikacji w źródłach naukowych, więc póki co żyjemy tą legendą, która rozpala wyobraźnię.
Ktoś w ogóle to badał, sprawdzał, próbował coś kopać?
Mamy przykłady co najmniej kilku pasjonatów. Zmiankowani są też naukowcy, nie tylko z Torunia, którzy pochylają się nad tym zagadnieniem, czy w ogóle wykopanie takiego tunelu byłoby możliwe, jeśli tak, to po co w ogóle było to robione. Przytaczana jest postać pana Ryszarda Grzywińskiego, lokalnego pasjonata i miłośnika historii, który dotarł do relacji świadków, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony Wisły, gdzie rzekomo tunel miał prowadzić. Wiemy także o panu Antonim Szymanowskim, pracowniku Uniwersytetu Mikołaja Koperniku przy Wydziale Sztuk Pięknych, który niekoniecznie w katedrze, ale jeszcze wtedy w studium policjalnym medycznym na ulicy Świętego Jana wchodził do tajemniczego chodnika, który mieścił się pod posadzką w tymże budynku.
A to studium jest po sąsiedzku, dodajmy.
Dokładnie tak, po drugiej stronie ulicy. W związku z czym tam natrafiono na dwa korytarze. Jeden biegł w stronę Wisły, drugi w stronę katedry. Korytarz wysoki na niespełna 2 metry, szeroki na 3. Znaleziono tam pozostałości porcelany, kilka innych artefaktów z późniejszego okresu historycznego. Osmolone cegły także znaleziono. I tutaj historia się kończy. Posadzkę zamknięto, badanie kontynuowano i w zasadzie tutaj wątek się urywa. W latach 80. teleradiesta pan Zbiegnieni potwierdził przypuszczenia i pasjonatów, i niektórych naukowców o tym, że jakiś tunel od katedry prowadzi. Pan Zbiegnieni zajmował się m.in. potwierdzaniem podobnych faktów w Tarnowie, w Sowich Górach, gdzie dowodził na to, że tunele występują. Dowodził także na istnienie tunelu pod katedrą Świętych Janów, który miał biec rzekomo w stronę rzeki Wisły. Oszacował głębokość takiego chodnika co najmniej 40 metrów pod powierzchnią ziemi, wysokość około 2 metrów, szerokość około 3. Wszystko około, wszystko prawdopodobnie, bo nikt tego nie widział, a głębokość 400 metrów to naprawdę sporo, tym bardziej na wieki średnie, żeby coś takiego wykopać, a tym bardziej przeprowadzić na drugą stronę rzeki Wisły.
A czy żyją jeszcze takie osoby, które mogą na przykład pamiętać ten chodnik, który został gdzieś tam właśnie po sąsiedzku odkryty? Czy są takie osoby, które mogły być bezpośrednimi świadkami tych wydarzeń?
Osobiście ich nie znam. Znamy ich tylko z przesłanek, czyli i wręcz są anonimowi. 17-letni chłopiec, ktoś, kto przy ołtarzu klęcząc słyszał głosy, pukanie, stukanie i tutaj znowu przy ołtarzu. Mamy dwa w źródłach. Już w źródłach pojawiają się rozbieżności, bo pojawia się ołtarz świętej Teresy i świętej Katarzyny. Jeszcze nie spotkałem takich w katedrze. więc to już jest ciekawostka, ale mogę się mylić. Możliwe, że w przeszłości takowe ołtarze istniały, zostały rozebrane, przeniesione gdzie indziej. Ciekawymi doniesieniami są także wspomnienia Bernarda Münstera, cesarskiego nadzorcy budowlanego, który rzekomo miał w okresie I wojny światowej przeprowadzać prace konserwacyjne, eksploracyjne w rzekomym chodniku prowadzącym właśnie z kościoła Świętych Janów w niewiadomym dla nas kierunku. Taki chodnik został odnotowany, takie prace zostały odnotowane w jego wspomnieniach, ale znowu kończy wszystko. Gdzieś coś prowadziło i mamy znak zapytania. Niemniej według jego wspomnień była to oficjalna dyrektywa generalicji niemieckiej, która stacjonowała tutaj w Toruniu. Czy tak było? Znowu znak zapytania. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, gdybyśmy mogli przejść. Mhm. Bo podczas właśnie jednego z takich spotkań gwardianin zaprowadził mnie pod wieżę. Popatrz, Paweł. Uważnie przypatrz się płytom, które są tutaj wyłożone, a wśród nich znajdziesz jedną z nich, która jest zalana smołą, tak aby nikt rozczytał inskrypcji, a wręcz czasami była ścierana. I właśnie stoimy przy jednej z tych płyt. Wszystko na to wskazuje, że w okresie II wojny światowej Niemcy prowadzili tu bardzo zaawansowane prace archeologiczne właśnie tutaj pod wieżą. Czego szukali, na co natrafili, niestety się nie dowiem, bo jak wspomina świadek z tamtych dni, katedra wówczas była zamknięta, postawione zostały straże. Kto tu działał, czego szukał, niestety nigdy się nie dowiemy. Z drugiej strony, kiedy już idziemy w stronę rzekomych świadków, rzekomych spostrzeżeń, że ktoś widział, słyszał, coś zobaczył, no to mówi się, że Niemcy, kiedy wyszli z katedry, część wykopów, część kaplic zalała betonem, umieszczając tam jakieś stalowe konstrukcje, tak aby nikt więcej tego już nie otworzył po nich. Badania wykrywaczami metalu, detektorami różnego rodzaju, innymi, że tak powiem, urządzeniami, które mogły to potwierdzić, dowodzą, że tu niemal wszędzie jest metal, więc wygląda na to, że Niemcy musieliby chyba całą podłogę przerejść i wszędzie zastosować te techniki, o których mówią rzekomi świadkowie. Tutaj duże znak zapytania, więc cudzysłów, ale diabeł tkwi w szczegółach, w każdej legendzie jest ziarno prawdy.
Przemysław Osóbka, Fundacja Zamek Dybów i Grudnieszawa.
Jesteśmy przy Zamku Dybowskim, czyli jeżeli to prawda, co mówią o tunelu, to tutaj gdzieś powinien ten tunel mieć swoją drugą stronę.
Wiemy tyle, ile udało się pozyskać informacji od osób, które deklarowały na przestrzeni ostatniego półtora roku, że miały styczność z tym tunelem, czy z tą konstrukcją, jakkolwiek byśmy jej nazywali. Tunel pod Wisłą w Toruniu jest okryty fantastyczną legendą. W każdej legendzie jest jakieś ziarno prawdy. Dlatego nie mówimy nigdy tak, ani nie mówimy nie. Dwukrotnie osobiście miałem możliwość kontaktu z osobami, które wskazywały na to miejsce, w którym praktycznie stoimy. Że jako dzieci kilkunastoletnie wskazywały na to miejsce, że tuż po wojnie, na przełomie lat 40-50, istniała tutaj możliwość zejścia z podwyższenia, na którym stoimy, w różnicy wysokości poziomów około 2 metrów, po której to różnicy poziomów tunel, jakkolwiek byśmy go nie nazywali, wyprostowywał się w kierunku Wisły. Natomiast te osoby nie były w stanie oczywiście stwierdzić, że to jest tunel, o którym mówi ta legenda. Natomiast jako konstrukcja z ich opisów, z ich relacji niewątpliwie przypominał tunel, gdyż mówili, że po wyrównaniu tego poziomu w dosyć komfortowy sposób, w postawie wyprostowanej, można było jeszcze parę metrów przebyć już pod ziemią w stronę Wisły. Natomiast dalej to miejsce było zasypane, zagruzowane, zalane też wodą, no bo jesteśmy na terenie zalewowym, więc wody gruntowe na pewno też robią swoje. No i jest to jakaś wskazówka, której pewnie nie można pozostawić zupełnie bez jakiejś reakcji. Natomiast no, zastanawia też to, co się dzieje jakby po drugiej stronie Torunia, tak? Czyli te relacje, te świadectwa, które dochodzą do nas z Katedry Świętych Janów, gdzie od kilkunastu lat są przecież prowadzone fantastyczne prace konserwatorskie, renowacyjne. No i tam okazuje się też, że czasami w bardzo niespodziewany sposób, w niespodziewanych miejscach również są odkrywane ciągle jakieś krypty, przejścia, o których wcześniej nie było wiadomo. Jeżeli zostawimy ze sobą te dwa fakty, no trudno wykluczyć, że rzeczywiście coś pod tą Wisłą jest.
Czy
Czyli jakby ten tunel miałby gdzieś zaczynać się przed zamkiem właściwie, tak? Tutaj na tym wejściu.
Według tych relacji, tych świadków, z którymi ja osobiście miałem kontakt, takie świadectwo zostało przekazane właśnie w tym miejscu od strony północnej, czyli tutaj od strony Wisły, na podwyższeniu, w którym znajdował się w przeszłości część mieszkalna Zamku Bybowskiego. To zejście, o którym mówimy, miało się rzeczywiście znajdować.
Teraz żadnego śladu jako takiego nie widać, prawda? Bo wszystko jest porośnięte trawą.
Nie widać z tego względu, że na przestrzeni tego okresu, o którym mówimy, zamek się bardzo zmienił. Niestety w negatywny sposób. Nasza fundacja od zeszłego roku pełni funkcję opiekuna i dzierżawcy tego terenu, więc staramy się przywrócić mu należny blask. Natomiast przychodząc tutaj nie zastaliśmy już żadnych śladów po tym tunelu. Ostatnie, bardziej współczesne już dowody na istnienie tego, czego nie widać, pochodzą z badań archeologicznych, które prowadziła pani dr Kotlewska na przełomie lat 90. i 2000., które to badania oczywiście również nie odnoszą się wprost do tunelu, żeby była jasność. Natomiast dowiodły ponad wszelką wątpliwość, że znajdują się tutaj bardzo rozległe piwnice pod ziemią, które również w świetle tych badań niestety nie są w dobrym stanie, to znaczy są zagruzowane, zamulone, zalane też wodami gruntowymi, bardzo trudno dostępne. Też przez to nie można wykluczyć, że któraś z odnóg tych piwnic prowadzi w tym kierunku, o którym rozmawiamy.
Najważniejsze pytanie brzmi, po co? Po co taki tunel? Dlaczego w Toruniu i dlaczego na drugą stronę rzeki Wisły? No bo pamiętajmy, że legenda obejmuje drugą stronę rzeki Wisły. Ten tunel ma się podobno łączyć z zamkiem w Dybowie. Więc oprzyjmy się troszeczkę na faktach historycznych. Toruń jest miastem krzyżackim do 1466 roku. W 1454 już oddał król hołd królowi polskiemu, ale w Dybowie zamek powstaje w 1425 roku. I to jest zamek polski, 100%. Więc dlaczego mielibyśmy się łączyć tunelem z zamkiem polskim, kiedy tu jeszcze rezydowała załoga krzyżacka? Jako przewodnik nie widzę w tym najmniejszego sensu. Bardzo mi się podoba ta legenda i często ją opowiadam turystom i pochyliłbym się nawet nad pewną spekulacją, że najprawdopodobniej jakiś chodnik istniał. Czy on był wyprowadzony z kościoła, czy może z zamku krzyżackiego? Trudno na tę chwilę ze 100% pewnością stwierdzić. Natomiast potwierdzonym jest, że krzyżowcy, nie krzyżacy, a krzyżowcy stosowali zasadę chodników ewakuacyjnych ze swoich fortec. I tutaj przykład jest chociażby w Akce, to jest na terenie dzisiejszego Izraela, gdzie podczas ostatnich badań archeologicznych prowadzonych w latach 90. odkryto istnienie miasta pod miastem i na podstawie ówczesnych obliczeń i badań odkryto istnienie tunelu ewakuacyjnego, który prowadził z twierdzy do świątyni. Z drugiej strony mamy także Maltę i miasto Valletta, gdzie również odkryto tunel przygotowany przez Joannitów. Jak się później okazało, nie był to chodnik ewakuacyjny, ani na skarby, tylko zwykły wodociąg, który miał doprowadzać wodę w to miejsce, bo tam był problem z zaopatrzeniem wody, a wiadomo, była to jedna z największych twierdz tamtejszej części Europy. Więc moim skromnym zdaniem tunel raczej był to chodnik ewakuacyjny, który umożliwiłby ucieczkę załodze albo najważniejszym osobom z załogi krzyżackiej z oblężonego miasta. No bo gdybyśmy poszli dalej w takiej dedukcji i zadawaniu sobie pytań, jeżeli podbijamy nieznany nam kraj, wówczas to jest ziemia chełmińska, krainę, przepędzamy stąd pogan, budujemy twierdzę i oczekujemy, że ci poganie prędzej czy później nadejdą, to jest kontratakiem odzyskać swoje ziemię, no to dla honoru nikt by w Toruniu nie został do końca życia. Raczej każdy chciał ratować swoje życie i zabezpieczał się jak mógł, budując chociażby chodniki ewakuacyjne. Czy są na to dowody w przypadku architektury krzyżackiej? Na tę chwilę 100% nie ma. Doniesienia sprzed kilku dni dają nam pewne światło na to zagadnienie, chociażby w mieście Pasłęk, gdzie ostatnio archeolodzy rozpoczęli już badanie tunelu odkrytego troszeczkę wcześniej, który wskazuje na to, że był chodnikiem ewakuacyjnym łączącym twierdzę z tamtejszym kościołem. Zobaczymy, co przyniosą badania archeologiczne. Jeżeli to się potwierdzi, to będziemy mieli być może do czynienia z pewnym trendem, który istniał w zamkach i miastach krzyżackich, bo Pasłąk jest zamkiem krzyżackim, więc zobaczymy i poczekajmy cierpliwie, co odkryją naukowcy.
Bo sceptycy mówią, że po co miałby powstawać tunel między częścią polską, czyli zamkiem dybowskim, a częścią krzyżacką, że to wbrew logice.
Logika rządzi się swoimi prawami, historia swoimi. nie podejmuje się w żaden sposób wyrokować o sensowności takiego przedsięwzięcia. Natomiast niewątpliwie historia też pokazuje, że nawet po dwóch stronach barykady znajdowały się ośrodki, które ze sobą współpracowały, które prowadziły działania, które niekoniecznie były mile widziane przez jedną czy drugą stronę, ale ze względów politycznych, gospodarczych, nawet militarnych miały swoje ukryte cele, którym służyły i podobnie mogło być w tym przypadku.
Do tego pytania, które zadaliśmy sobie na początku, po co i czy w ogóle było to możliwe, przeprowadzenie takiego tunelu pod Wisłę, okazuje się, że tak, dlatego że pan Zygmunt Babiński z Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk potwierdził, iż przekopanie tunelu byłoby możliwe z uwagi na strukturę gruntów, jaka jest pod Toruniem, pod Wisłą i po drugiej stronie rzeki. Miał na myśli iły toruńskie, które źle dobrze izolują warstwę wody od pozostałej części lądu. W związku z czym, potwierdzając to poszczególnymi badaniami radarowymi, również potwierdził, że taki przekop miałby szansę na istnienie, aczkolwiek musiał być bardzo głęboko zainstalowany, jeśli już idziemy w stronę spekulacji, prawda? No, nadal nie dają nam spokoju dwie rzeczy, na które trafiono podczas pomiarów radarowych metodą S i R3, na których wyszły białe plamy wskazujące na to, że są jakieś puste komory pod dnem Wisły. I z drugiej strony, znowu rzekomi świadkowie z budowy już istniejącego mostu toruńskiego z lat 30. Mam na myśli stary most drogowy, którzy w trakcie budowania trzeciego filaru natrafiają na sklepienie gotyckie, które nie wiadomo co robią na środkowej części Wisły. Przede wszystkim nie znamy ich nazwisk. Nie wiemy, co natrafili, czy było to rzeczywiście sklepienie. Więc lawirujemy między zeznaniami świadków, a twardymi faktami, po których stąpają naukowcy. I tak naprawdę trwamy w takim zawieszeniu, które moim zdaniem jest bardzo w porządku. Ono rozpala wyobraźnię, pobudza turystów do słuchania. Nam, przewodnikom, daje kolejne argumenty, aby przeprowadzać turystów i pokazywać im piękno naszej katedry.
Historycy z właściwie dla nauki dystansem podchodzą do tego typu informacji, co nie powinno nas dziwić, gdyż jest to sfera nauki. Tutaj bez dowodów twardych trudno spodziewać się, że ktoś potwierdzi, tak sensacyjne było, nie było, fakty. Natomiast też nikt jednoznacznie tego nie wyklucza, że może to istnieć. Podobnie ta relacja występuje w przypadku słynnego pociągu złotego w Wałbrzychu. To znaczy odkrywcy poszukują, historycy z pewnym sceptycyzmem, ale również nie wykluczają, że coś może być. Ja zawsze, kiedy ludzie przychodzący na zamek pytają mnie o tunel pod Wisłą, mówię, że jest bardziej prawdopodobny niż złoty pociąg w Wałbrzychu właśnie.
To są takie rzeczy, które też nawet w książkach się pojawiają. Ja pamiętam taką lekturę dla młodzieży, Pan Samochodzik i Templariusze bodaj, tam też były różne właśnie tunele pod tymi katedrami, zamkami.
Tak, tunele rozpalają wyobraźnię, odkąd żyję i odkąd chyba żyjemy. Pan Samochodzik to przykład Zamku Krzyżackiego. I to, co mi pani powiedziała, to jest Radzyń Chełmiński. Notabene ostatnie badania archeologiczne raczej nie dowiodły tam istnienia żadnego chodnika i korytarza. Kto wie, może kiedyś tam przyniosą kolejne sensacje, bo zamek nadal nie jest 100% tak przebadany, a miał być drugą co do ważności twierdzą po Malborku, więc może i tak. Jeżeli chodzi o samą stolicę państwa krzyżackiego, to w Malborku również nie doszukano się żadnych tuneli ewakuacyjnych i tajemnych chodników, mimo że tamtejsi pasjonaci, przewodnicy i naukowcy, jak już się śmieją, wchodzili niemalże w szczurze norę i myśli dziurki, żeby szukać cokolwiek, ale nic takiego nie odnaleziono. Póki co. Wyobraźnię rozpala także zamek w Radzikach Dużych, gdzie również istniał rzekomo chodnik, który prowadził z zamku na zewnątrz do lasu i był prawdopodobnie chodnikiem ewakuacyjnym, a który według legendy został odkryte w formie zdrady przez jednego z synów tamtejszej pani. Niestety nie znamy jej nazwiska. Niemniej skuszony syn obietnicami, władzą, majątnościami pokazał krzyżakom, gdzie jest wejście do tunelu. Krzyżacy weszli, zamek zdobyli, a jego mieszkańców zamordowali. Matka, nim do tego doszło, rzucała przekleństwo i urok na swojego syna, więc nawet jest ciekawa publikacja na temat przekleństwa matki, która opisuje zdarzenia, do których doszło w Radzikach Dużych. Idźmy dalej po naszym regionie Golub Dobrzyń i zwiedzając tamtejszy zamek, warto pochylić się dosłownie, stojąc na dziedzińcu tegoż zamku, bo na samym środku jest dziwny kwadrat ułożony z bruku, to jest pozostałość po dawnej studni. Jak głosią legendy, doniesienia, oczywiście nigdy nie zapisane, część pasjonatów jeszcze w latach 30. XX wieku, kiedy schodziła do studni, która wówczas była otwarta, znalazła w niej drzwi i chodnik. I tutaj legenda się urywa. Co było w studni, czy był chodnik, czy prowadził gdziekolwiek, tego raczej się nie dowiemy. Kolejne zamki jak Kowalewo Pomorskie czy Zamek Bierzgłowski możliwe, że też przyniosły nam ciekawe rewelacje, ale tutaj odwołałbym się z powrotem do Pasłęk. Jeżeli tam zostanie odkryty tunel, to możemy spekulować, że był to pewien trend w budownictwie krzyżackim i wówczas jeżeli, dlaczego zamek w Pasłęku miał się diametralnie różnić od tego, co mamy tutaj w Toruniu.
Jak to jest z tunelami tego typu w Polsce? Czy pojawiają się w ogóle takie sytuacje, że jest taki tunel?
Zamek należący już do książąt śląskich, dokładnie w miejscowości Sławków Śląskie. Tam w trakcie badań archeologicznych odkryto chodnik ucieczkowy, inaczej ewakuacyjny, który został potwierdzony, zdiagnozowany i z tego co wiem jest dostępny dla turystów, w związku z czym na południowej stronie naszego kraju takie chodniki funkcjonowały. Więc prawdopodobnie taki chodnik istniał, bo nikt by nie narażał życia w trakcie oblężenia swoich i swoich mocodawców, żeby zginąć dla zasady. Kto mógł, ratował się każdą możliwą ścieżką. I taki tunel prawdopodobnie, ja zakładam, że funkcjonował w Toruniu. W którym miejscu? To pytanie pewnie rozwiją naukowcy.
Zdarzały się takie budowle. To jest tak, no czemu nie można jednoznacznie zaprzeczyć, nie można wykluczyć, ale też nie można potwierdzić. Dlatego my też ze zdrowym sceptycyzmem, ale bez wykluczania istnienia takiego tunelu, no cieszymy się, że to miejsce ma również taką legendę. Nie tylko historię, nie tylko fakty, które są dobrze zbadane, udokumentowane, ale również zostawiają tą nutkę dla odkrywców, dla marzycieli, dla poszukiwaczy, którzy tutaj też przychodzą i pytają, chociażby tak jak pani redaktor dzisiaj właśnie o tunel pod Wisłą.
Mogłoby to być, gdyby się okazało prawdą, jakąś kolejną atrakcją Torunia?
Podejrzewam, że mielibyśmy hit na skalę światową. Przede wszystkim zerowej klasy zabytek, jakim jest Katedra Świętych Janów. Miasto wpisane na listę UNESCO, z zachowaną niemal 100% architekturą, bo nietknięta zębem wojny, troszeczkę może zębem czasu i nagle okazuje się, że jeszcze istnieje tutaj tunel, który można podreptać sobie w stronę Wisły. Obawiam się, że mielibyśmy tutaj hit na miarę Wieliczki. Tak sobie już teraz żartujemy z kolegami, że Toruń jest jak kobieta. Jest piękny, jest tajemniczy i zaskakuje w momentach, w których się zupełnie tego nie spodziewamy.
Tak, nie wiadomo, czym nas jeszcze zaskoczy Toruń, nie wiadomo, czym nas jeszcze zaskoczą inne miasta i miasteczka w naszym regionie. Być może kiedyś uda się dokonać sensacyjnego odkrycia tunelu pod Wisłą. Na razie jednak to tylko rozpalająca wyobraźnię historia, mnie osobiście przypominająca przygody pana samochodzika. Ta książka i opisane tam przygody pana Tomasza rozpalały moją wyobraźnię w dzieciństwie i skłaniały rzeczywiście do takich poszukiwań różnych wakacyjnych, poszukiwań tajemnic i różnych przygód. Czy u państwa było podobnie? I jakie historie, legendy, może opowiadania rodzinne rozpalały państwa wyobraźnię w dzieciństwie? A może teraz na wakacjach w regionie poznali państwo jakąś tajemniczą historię? Proszę się podzielić z innymi słuchaczami. Można dzwonić pod dwa numery telefonów 52 345 50 90 albo końcówka 60. Czy w Toruniu istnieje tunel pod Wisłą? Na razie to tylko legenda, ale kto wie, być może kiedyś uda się dokonać sensacyjnego odkrycia, bo przecież w każdej legendzie jest jakieś ziarno prawdy. Takich podań, legend, historii rozpalających naszą wyobraźnię jest pewnie sporo w regionie. Jeśli chcą państwo się nimi podzielić, to można to już zrobić poza anteną, zadzwonić po godzinie 17 pod numer telefonu 52 345 50 90. W wakacyjnym bliżej życia mamy szeroki wachlarz tematów, więc jeżeli państwo chcieliby zadzwonić z jakimś problemem, kłopotem, z jakąś interwencją, którą państwa zdaniem powinniśmy się zająć, to również można. Będę czekać przez pół godziny na państwa telefony pod numerem 52 345 50 90. W bliżej życia dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Adriana Andrzejewska. Do usłyszenia.